Rozmowa dnia. Zaprasza Maciej Wilkowski.
Dzień dobry, minęła 8:30. Czy Polska Razem będzie mieć swoich kandydatów na prezydentów, burmistrzów miast naszego regionu? Jarosław Gowin ostro skrytykował ustawę Apteka dla aptekarza. Czy wicepremier może sobie pozwolić na więcej niż inni ministrowie? O tym w dzisiejszej rozmowie Dnia Polskiego Radia PIK. A jej gościem jest radny województwa, regionalny pełnomocnik wyborczy Polski Razem, Andrzej Walkowiak.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jestem rozczarowany, że prezydent nie zawetował ustawy o aptekach. Uważam ją za szkodliwą, może doprowadzić do wzrostu cen leków. Uważam ją pod pewnym względem za skandaliczną. Uderza w wartość dla mnie świętą, własność prywatną, powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, przewodniczący Polski Razem Jarosław Gowin. Odważne słowa, panie radny, biorąc pod uwagę to, że niedawno premier dyscyplinowała swoich ministrów, by ci nie stawali w kontrze do decyzji rządu. Pan podziela opinię?
Ale myślę, że to nie jest sprawa aż takiej wagi państwowej, o którą mogłaby wpłynąć na szwank na funkcjonowaniu koalicji. Natomiast ta wypowiedź jest szczera i myślę, że bardzo logicznie uzasadniona. W kwestii tej ustawy była rozbieżność poglądów w samym rządzie, ale to naprawdę niczemu według mnie nie grozi. Uważam rzeczywiście, że ona ogranicza wolność gospodarczą, może wpłynąć na podwyższenie cen leków i jednocześnie nie niesie z sobą żadnego wzrostu jakości wykonywania usług, czy też podnoszenia jakichś standardów etycznych. Naprawdę nie widzę potrzeby też, żeby projektować tego typu akt legislacyjny.
Wyjaśnijmy, o co chodzi w tej ustawie. Zgodnie z nią o prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki będzie miał farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie apteki, w której wspólnikami, partnerami są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. Mam takie skojarzenie, że muzykę mogą komponować tylko ci, którzy skończyli na przykład średnią szkołę muzyczną. Inni, którzy czują muzykę, ale nie mają wykształcenia muzycznego, nie mogą. Można by taką ustawę wprowadzić.
No albo sklep rzeźnicki może tylko prowadzić z wykształceniem, człowiek z wykształceniem rzeźnickim, który ukończył jeszcze szkołę handlową. To jest bez sensu. Ona rzeczywiście godzi wolność gospodarczą. Uważam, że te uregulowania, które obowiązywały do tej pory, w pełni gwarantowały jakość świadczonych usług, bo przecież w aptekach, których właścicielami mogli być ludzie kompletnie niezwiązani z fachem farmaceutycznym, byli zobowiązani, żeby zatrudniać farmaceutów. Nikt inny nie może w aptece leków sprzedawać, tylko farmaceuta. W związku z tym należy to wyraźnie rozdzielić od samego aktu własności. A tutaj niepotrzebnie powiązano akt własności z fachowością w postaci farmaceuty. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że teraz będzie dochodziło do takich sytuacji, że ktoś jest właścicielem apteki, umiera i rodzina jest zobowiązana do tego, żeby tę aptekę sprzedać,
bo nikt nie jest farmaceutą.
Tak. I to jest niepoważne.
A gdyby pan dziś miał obstawiać, leki zdrożają?
Może to wpłynąć, to nie jest jeszcze rozstrzygnięte, zobaczymy jak to wpłynie na rynek, ale na pewno ta ustawa ogranicza wolność gospodarczą, a zwykle konsekwencją takich ograniczeń jest wzrost cen na rynku, obojętnie jakich to usług. I taka groźba realnie istnieje. Ja myślę, że klientowi apteki jest obojętne, w jakiej aptece kupuje, kto jest jej właścicielem, czy to jest sieciówka, czy to apteka indywidualna.
Ważne, żeby był lek i żeby było
tanio. Ważne, żeby był lek podany przez fachowca, tak, żeby mógł odejść spokojnie, że otrzymał prawidłowy lek i żeby był przede wszystkim tani.
Pana zdaniem wicepremier Gowin może sobie pozwolić na więcej, nawet na tak ostrą krytykę ustawy podpisanej przez prezydenta, bo ma w koalicji 9 posłów i jest takim języczkiem uwagi?
Myślę, że premier Gowin jest mocną osobowością w polityce. Jest człowiekiem, który zawsze mówi szczerze i dość otwarcie o swoich poglądach, ale on
ma silniejszą pozycję, mając tych 9 posłów, niż inni ministrowie wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości.
Nie wiązałbym tego akurat z tym faktem, bo to tak mogłoby zabrzmieć, że jest rzeczywiście języczkiem uwagi, a więc tam element jakiegoś nacisku, szantażu można by było stosować, a nie o to chodzi, bo ta koalicja funkcjonuje bardzo dobrze. I z tego, co wiem, relacje Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim czy z premier Szydło są bardzo dobre. One są poprawne. Ta koalicja funkcjonuje dobrze po prostu. I nie widzę w tym nic złego, jeżeli pojawiają się takie rozbieżności. Jest to rząd, jest zespołem kilkunastu osób, zwykle nietuzinkowych osobowości, które mają swoje zdanie, które chcą realizować swoje plany i często dochodzi do różnicy zdań i nic w tym złego. Byleby w momentach właściwych, strategicznych zachowywać jednolitość i spójność, a tak myślę, że w tym rządzie dokładnie jest.
Zmieńmy temat. Kilka dni temu został pan pełnomocnikiem regionalnym na województwo kujawsko-pomorskie Polski Razem do spraw przyszłorocznych wyborów samorządowych. Jednocześnie Jarosław Gowin zapowiedział, że Polska Razem w tych wyborach będzie współpracowała z Prawem i Sprawiedliwością. Tutaj chciałbym zapytać, jak szeroka będzie to współpraca?
Z pewnością będziemy dążyli, żeby wzorem poprzednich wyborów nawiązać taką kompleksową współpracę w skali całego kraju na poziomie sejmików wojewódzkich.
Czyli wspólne listy do sejmików.
Wspólne listy do sejmików. To się,
ilu kandydatów to się Polski sprawdziło. Razem tam na takiej liście powinno być?
Wie pan co, w tej chwili mamy 10 radnych wojewódzkich. Będziemy chcieli utrzymać z pewnością
stan posiadania,
a najlepiej jeszcze go oczywiście powiększyć. Stąd też pełnomocnicy wojewódzcy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy będą rozmawiać na pewno z swoimi odpowiednikami w Prawie i Sprawiedliwości.
To jeszcze pan nie rozmawiał z pełnomocnikiem posłem Łukaszem Schreiberem?
Akurat rozmawiałem, tak. Ale powiedzmy, że rozmowa miała na razie charakter kurtuazyjny. Przebiegła w bardzo dobrej atmosferze. O szczegółach oczywiście za wcześnie mówić, bo w tej chwili nie będziemy przez długi jeszcze czas rozmawiać o nazwiskach, miejscach. Z pewnością będziemy rozmawiali, zaczniemy o rozmowie na temat programu dla województwa kujawsko-pomorskiego, bo nie jest to województwo silne, ma swoje ogromne kłopoty, jest zdezintegrowane poprzez taką, a nie inną politykę prowadzoną przez marszałka naszego województwa i na pewno od tych rozmów zaczniemy, tak żeby na listach umieścić jak najlepszych kandydatów.
Ten temat jest panu bliski, bo jest pan radnym województwa, natomiast chciałbym zapytać jeszcze, czy Polska Razem będzie miała swoich kandydatów na prezydentów miast, na burmistrzów, czy też to będą wspólni kandydaci Zjednoczonej Prawicy?
Ten drugi obszar, w którym będziemy
plus
chcieli na pewno z prasem, z Prawem i Sprawiedliwością współpracować, to będą miasta prezydenckie. I tutaj też dobrze by było, gdyby nam się udało ułożyć wspólne listy i mieć wspólnych kandydatów na prezydentów, ale my na pewno, no na przykład w naszym województwie będziemy rekomendować Prawu i Sprawiedliwości, aby naszym kandydatem na prezydenta Inowrocławia był nasz członek Marcin Wroński, który już 4 lata temu czy 3 lata temu nieomal by pokonał rządzącego od lat kilkunastu Inowrocławiem pana prezydenta Ryszarda Brejzę. I będziemy na pewno taką na przykład propozycję przedstawiali. W Toruniu prawdopodobnie będziemy popierać z kolei urzędującego prezydenta Michała Zalewskiego. W Bydgoszczy bardzo bym chciał, abyśmy mieli wspólnego kandydata z Prawem i Sprawiedliwością i popierali jednego człowieka z tego obozu Zjednoczonej Prawicy.
Kto to by miał być?
No, na razie są to spekulacje. Wskazuje się bądź to na posła Tomasza Latosa, czy na posła Piotra Króla. No, różne nazwiska się pojawiają, ale to są na razie spekulacje medialne. O tym też w żadnej konfiguracji nie prowadziłem rozmów, ale dobrze było taką ideę zrealizować, ponieważ tutaj w Bydgoszczy tradycyjnie Platforma jest bardzo silna.
Jeszcze chciałbym poruszyć jeden temat w naszej dzisiejszej rozmowie. 29 marca przekonywał pan na sesji Bydgoskiej Rady Miasta, że fabryka obrabiarek do drewna, której pan jest szefem, nie ma innego wyjścia, musi zmienić siedzibę. Ten zakład to część historii miasta i część radnych nie chce tej zmiany. Czy coś się zmieniło w ostatnich prawie 2 miesiącach od tamtej sesji Rady Miasta?
Nic się nie zmieniło. Prowadzę plan, którego zamiarem jest dokonanie gruntownej restrukturyzacji majątkowej połączonej z dyslokacją fabryki, ponieważ dalsze istnienie fabryki w tym miejscu, w którym ona się w tej chwili znajduje, zagraża bezpieczeństwu. Stan obiektów jest na tyle zły, że nie ma co przeciągać tego stanu. Jest koncepcja zmiany i przeprowadzenia fabryki do podbydgoskich NIW.
Tak. A był taki pomysł, żeby ta fabryka przeniosła się do bydgoskiego parku technologiczno-przemysłowego. Pan mówił, że oferta parku wtedy w marcu na sesji no jest po prostu niekorzystna. Czy przez te ostatnie tygodnie pojawiła się może nowa oferta?
Nie pojawiła się nowa oferta. Ona w dalszym ciągu, jak rozumiem, jeżeli jest aktualna, to jest 3 razy droższa od tej, którą ja chcę zrealizować. W związku z tym ja nie mam jak gdyby nawet pola manewru, ponieważ byłoby to działanie niezgodne z interesem spółki, wręcz działanie na szkodę tejże spółki. Jest taka, a nie inna oferta z Bydgoszczy. Nie mogę niestety jej przyjąć mimo szczerych chęci, bo oczywiście byłoby dobrze zostać w Bydgoszczy.
Wtedy na tej sesji trochę też no, nie ukrywał pan zdziwienia, nie wiem, może nawet oburzenia, że radni zaapelowali do premier Beaty Szydło, aby ta fabryka została w Bydgoszczy. Jest jakaś odpowiedź na ten apel?
Przyszła odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju, z właściwego Departamentu Nadzoru. No, odpowiedź nie mogła być inna, jak tylko taka, że wszystko jest, cały ten proces restrukturyzacji majątkowej jest prowadzony pod ścisłym nadzorem, oczywiście właścicielskim, i właściciel będzie rozpatrywał każdy mój plan dotyczący właśnie tejże restrukturyzacji pod kątem bezpieczeństwa i przyszłości fabryki, tak aby wybrać, prowadzić kontrolę nad tym, czy aby wybieram decyzje najkorzystniejsze dla firmy. I takie ja sprawozdania, monitoring taki prowadzę, takie sprawozdania składam właścicielowi, oczywiście systematycznie go informuję o postępie realizacji tychże planów.
W którym roku fabryka obrobiarek do drewna będzie działała w Niwach?
Trudno powiedzieć, czy w Niwach, może jednak w Bydgoszczy, może jednak pojawi się nowa oferta. Chciałbym to zrobić jak najszybciej i pewnie tylko będą ograniczały nas procedury formalności. Myślę, że może to być perspektywa na przykład roku, półtora, 2 lat najdalej.
Dziękuję bardzo. Dziś gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK był radny województwa, regionalny pełnomocnik wyborczy Polski Razem oraz szef bydgoskiej fabryki obrabiarek do drewna Andrzej Walkowiak. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.